Tyle się przygotowywałeś. No słuchajcie, nie wiem, jak to tam wyszło z tym kazaniem dzisiejszym, ale powiedzmy, że zrobimy jedno tylko, no. Nie będziemy przeciągać, żeby dwa robić. Bo kto za tydzień powie, jak Mateusz tutaj wyczerpany po przygotowywaniach i... Ja drugą część. Dobrze was widzieć w ogóle. Słuchajcie, jedziemy w podróż. Razem wszyscy, wiecie? Wiecie. Popatrzcie tak na siebie. Bo jedziemy razem. Nie wiem, czy was to cieszy, czy nie. Słuchajcie, dzisiaj mam chyba sporo wersetów. To tak sobie pomyślałem, że może jak czasem gadam jakieś głupoty, to chociaż to Słowo Boże niech będzie takim konkretem, takim naprawdę czymś wartościowym, co zostanie, więc wersetów będzie więcej. Tytuł. Tak nazwałem roboczo Oblubienica czeka. Może to kontynuacja o tej Oblubienicy troszeczkę. No właśnie. Czy Oblubienica czeka na swojego oblubieńca? Takie pytanie na początek. Aha, i jeszcze, no, dużo wersetów, zwalę to na wersety, nie wyrobię się w jednym bloku, że tak powiem, w jednym kazaniu. I będę musiał to podzielić na dwie części. Także gdybym pociągnął całą część i Mateusz jeszcze... Dobrze, że nie mieszkamy, czy nie spotykamy się na piętrze, bo ktoś mógłby spaść z piętra, tak jak tam za czasów apostołów. Dobrze. Oblubieniec dał dowód swojej miłości oblubienicy. Zapłacił za nią wysoką cenę. Poszedł przygotować miejsce i powiedział, żeby czekać, czuwać, ale nie wraca. Mija czas, lata lecą, oblubieniec nie wraca. No ile można czekać? Jak długo można czuwać? Może trzeba zająć się jakimiś swoimi sprawami w końcu. Może trzeba czymś zapełnić tą pustkę, tak? Oblubieńca nie ma. Czy on w ogóle zapomniał o mnie? Czy on w ogóle mnie jeszcze kocha? Może zajmiemy się swoimi sprawami i tyle. I tak jak w przypowieści o 10 pannach, tak może być i u nas, że wszyscy czuwamy, ale w pewnym momencie wszyscy zasypiamy. Tak było w tej przypowieści. I chyba najważniejsze pytanie to jest takie, czy chcemy faktycznie spotkać się z tym oblubieńcem? Czy naprawdę go gdzieś tam w sercu wyczekujemy? I czy chcemy, żeby nas zabrał do siebie? Wiecie, kiedy nas zabierze, nasze życie wtedy zupełnie się zmieni. I nie będzie już powrotu do tego, co jest teraz. Czy kiedyś żeście się zastanawiali, co się tak naprawdę zmieni, co się wydarzy? Zastanówmy się, co zyskamy, a co stracimy. Co zyskamy? Rachunki idą w górę, wszystko drożeje, nie będziemy płacić rachunków. No to jest dobre. Kiedy Jezus nas zabierze, nie będzie rachunków do płacenia. Nasze ciało nie będzie chorowało. Nie będzie cierpiało. To jest dobre, to jest fajne. To mi się podoba. Nie będę głodny, ani spragniony. To jest plus? No, chyba tak. No, my akurat może jakoś szczególnie głodu nie odczuwamy, tym bardziej pragnienia, ale dla wielu ludzi to może być bardzo duży plus. Nie będzie głodu. W zasadzie chyba... Tak naprawdę to o nic się nie będziemy martwili. będziemy mieli, wydaje się, nieograniczone możliwości. Nie wiem, co tam jeszcze na plus znajdziecie. Ja sobie wypisałem tyle. Pomyślcie, jakie jeszcze plusy. Dobrze, ale co tak naprawdę będziemy tam robili z Jezusem? Nie będzie telefonów. Nie będzie można sprawdzić, kto co tam napisał, nie wiem, na Facebooku, w Messengerze. Nie wiem, czy to jest dobre. Nie będzie laptopów ani telewizorów. Nie zagramy w ulubione gry, w Minecrafta, czy jaki kto lubi. Nie obejrzymy kolejnego odcinku M jak Miłość, czy innych. Jak my sobie z tym poradzimy? Co z książkami? Co z kinem? Z teatrem, jak może ktoś chodzi do teatru? Słuchajcie, co z muzyką? Co z rock'n'rollem? Co z Beatlesami? Co z zespołem Queen? Gdzie się to wszystko podzieje? Czy jesteśmy gotowi to stracić? A może ktoś ma swój ulubiony motocykl? Jakiś wymarzony samochód? No nie da rady go jakoś przemycić, no. To są poważne straty. Słuchajcie, może ktoś jest sentymentalny, ma album ze zdjęciami, może pamiętnik. Nie zajrzymy już do zdjęć. Nie popatrzymy na te wspomnienia jakieś, które uwiecznione są na fotografiach. Niektórzy może zbierają pamiątki z różnych podróży czy innych miejsc. Zostają tutaj. No i jeszcze jest jeden poważny problem. A zakupy? Słuchajcie, nie pójdziemy do sklepu. Nie wydamy naszych pieniędzy. Nawet do Ciucholandu już nie pójdziemy. Katastrofa. Już nie mówię, żeby poplotkować z koleżankami albo z kumplami pójść na piwo. Myśleliście o tym? Co zyskacie, a co stracicie? Czy jesteśmy na to gotowi? Niektórzy nic nie stracą, proszę bardzo. I takie, prawda, myśli różne mi spędzają sen z powiek. Czy tylko strach przed piekłem każe nam iść do nieba? A może gdyby była taka możliwość, żeby tutaj dalej żyć na ziemi, tak jak Świadkowie Jehowy mówią, że raj na ziemi. To by pewnie było dla nas najlepsze, co? Co tak naprawdę obiecał nam Jezus? Jak ma wyglądać ta nasza wieczność? To, co nas czeka, co jest przed nami? No bo tak, ja tak lubię sobie porównywać tą sytuację do jakiejś podróży takiej po ludzku, tak? Wybieramy się w podróż dookoła świata. Mamy zagwarantowane, że pojedziemy. No więc wydaje się, że jeśli chcemy tego, to będziemy myśleć o tym, że inne sprawy gdzieś tam zejdą na dalszy plan, będziemy poznawać trasę, jaką ma tam przebiegać ta wyprawa, będziemy poznawać kulturę tych miejsc, które odwiedzimy. Może ktoś się będzie zacznie uczyć języków. Będziemy przygotowywać ekwipunek. Będziemy sprawdzać, co nam potrzebne, jaki tam klimat panuje, jak to wszystko wygląda. I do takiej podróży byśmy się pewnie bardzo zaangażowali, bardzo przygotowywali. Natomiast co wiemy o tej podróży, która jest z Jezusem, tam z Nim? Co tak naprawdę wiemy o tym? Czy się do tego przygotowujemy? No i właśnie, może teraz poproszę o taki slajd, który żeśmy przygotowali. Czy na tą podróż będziemy chętnie chcieli się z Jezusem wybrać? Czy traktujemy to jako taką wątpliwą atrakcję? Czy bardzo oczekujemy? Podróż życia 2028. 2028, słuchajcie, no nie dzisiaj, nie jutro, ale jedziemy, tak? Niebiańska wieczność, 7 gwiazdek. Także jest siła. I co mamy zapewnione? No wpis do Księgi Życia mamy zapewniony. Zakwaterowanie, no gdzieś tam przy Złotej Ulicy prawdopodobnie. Wyżywienie, na pewno owoce z drzewa życia, to jest pewne. Na deser, no nieco tam manny, gdzieś tam jeszcze podobna jest ukryta manna, więc prawdopodobnie będzie ta manna. Każdy dostanie białą szatę i palemkę jeszcze każdy dostanie. No wydaje się, że każdy według tradycji powinien otrzymać harfę i chmurkę jakąś do podróżowania. Także myślę, że możemy tego oczekiwać. Dodatkowe atrakcje, można zasiąść na tronie wspólnie z Jezusem. Tak? Taka jest obietnica. No i może jakaś wycieczka nad Jezioro Ogniste też się przydarzy. Zobaczymy, jak to wygląda. Nie, tu niektórzy kręcą głowami, że nie. Tutaj troszkę takie pomieszanie faktów i trochę wyssane z palca, ale co tak naprawdę wiemy o tej podróży? Co tak naprawdę nas tam spotka? Wiecie, to jest życie wieczne. I po pierwsze i najważniejsze, to życie wieczne już się rozpoczęło. Już jesteśmy w tej podróży. Jan szczególnie sobie upodobał, żeby jakby akcent na to stawiać. Otwórzmy Ewangelię Jana, 5 rozdział, 24 werset. No tu cztery wersety sobie wypisałem, ale wszystkich nie będę może tutaj przytaczał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego, to są oczywiście słowa Pana Jezusa, tak, żeby nie było, że to moje. Kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny. Ma żywot wieczny. Kto słucha słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. To się już wydarzyło, nie? Już jesteśmy w podróży. Jan 11:25. Rzekł jej Jezus. To jest przy wskrzeszeniu Łazarza sytuacja. Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Także tu jest zapewnienie, że choćby ktoś umarł, co się stało? Próbuję jeszcze raz kopnąć, ale nie udaje mi się tak kopnąć, żeby się naprawić. Dobrze jest? Dobrze. O, teraz całkiem dostrzegłem. Moment. Jest. Dobra. No i jeszcze jeden werset, dobrze? 6 rozdział, też z Ewangelii Jana, 40 werset. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Tak sobie tutaj napisałem, że Jezus mówi, słuchaj kochany, czy kochana, jedziemy w tą podróż. Jedziemy w tą podróż. Ja ci gwarantuję, że pojedziemy. To nie jest tak, jak z twoimi wczasami, że a to pandemia, a to brak pieniędzy, a to zmiana planów. ja ci gwarantuję, że jedziemy, to tak jakbyś już pojechał. Już możesz się szykować do podróży. A co, jak umrzesz i nie doczekasz? No, to prawda, że trzeba czekać. Trzeba czekać, aż cała wycieczka się zbierze, nie tylko my tutaj z tej sali. Ale kto powiedział, że śmierć jest jakąkolwiek przeszkodą? Nie dla Jezusa. On pokonał śmierć. I w tych wersetach, które tu czytałem, to Jezus mówi, że choćby kto umarł, żyć będzie. Jezus mówi, że go wskrzesi w dniu ostatecznym. Mamy gwarancję, kiedy faktycznie już się cała ta nasza wycieczka zbierze, to Jezus w tym momencie zabierze nas, już tak naprawdę fizycznie nas zabierze w tą podróż. Teraz już możemy ją zacząć tak przygotowywania do niej, bo ona na pewno będzie. A faktycznie zacznie się, kiedy zbierze się cała ta wycieczka. No właśnie, a pytanie, kiedy to nastąpi? Nie wiemy dokładnie, ale słuchajcie, ostatnio wyczytałem, że nastąpi to właśnie w roku 2028, około 20 września. Także nie planujcie sobie innych wyjazdów. Bądźcie czujni, bo już za kilka lat będzie ta najważniejsza podróż. Dobrze, tego oczywiście nie napisał Jezus, to co wyczytałem, więc no to musicie sami zweryfikować, czy to jest prawda, czy nie. Chociaż argumenty były ciekawe, ale już wielu próbowało ten dzień wyznaczyć. Dobrze, jaki będzie tak naprawdę początek tej podróży? No to, słuchaj mnie, pochwycenie. Czy ja znowu coś puknąłem? Nie. Pochwycenie, tak? Ta podróż zacznie się od pochwycenia i w zasadzie mamy no, dwa fragmenty w Biblii, które tak ewidentnie fajnie mówią o pochwyceniu. To jest 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 16 i 17 werset. Gdyż sam Pan, nadany rozkaz na głos Archanioła i Trąby Bożej, zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. I drugi werset to jest z 1 listu do Koryntian, 15 rozdział, od 51 do 53 może przeczytamy. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na głos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi, i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. I co wynika z tych fragmentów? Wynika z nich, że tak jak mówiłem, wszyscy, którzy są w Chrystusie, w tym samym momencie będą przez Niego zabrani. Nie wcześniej, nie później, wszyscy w jednej chwili. I żywi, i umarli, bo tam czasem pojawiały się wątpliwości, o czym możemy na kartach Nowego Testamentu wyczytać. Niektórzy się obawiali, co z tymi, którzy zasnęli. Więc oni też, no wszyscy. I tych, którzy zasnęli, wydaje się, że będzie jednak dużo, dużo więcej niż tych żyjących. I to, co ciekawe, że w tym fragmencie pisze, że na zawsze będziemy z Jezusem. na zawsze, tak? Jak mówiłem, no to już z tej wycieczki nie ma odwrotu. Ktoś może tam być później niezadowolony. Wiecie, lubimy mówić, płacę i wymagam. Miało nie być manny na deser, tylko co innego. A tu niestety mamy rezerwację, Jezus wszystko sfinansował, więc to, co przygotował, na to musimy być otwarci, nie narzekać. Nie mamy już na to wpływu, niestety. Więc zobaczmy, co dalej nas czeka. Następna rzecz, którą już tutaj gdzieś widzimy, to są te przemienione ciała, które otrzymamy. I ja jeszcze tutaj uzupełnię to fragmentem z pierwszego listu Jana, 3 rozdział, 2 werset. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, chodzi o Jezusa, będziemy do Niego podobni, gdy ujrzymy Go takim, jakim jest. Czyli będziemy przemienieni na podobieństwo Jezusa. I drugi fragment chyba jeszcze fajniej o tym mówi. To jest list do Filipian 3, 20 werset i 21. Tak, nasza ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. W czym będziemy podobni do Jezusa? Na czym ma polegać to podobieństwo? Wiecie, już dzisiaj mamy być podobni do Jezusa. Już dzisiaj mamy być tacy jak On. Wiadomo, że tak największą właśnie przeszkodą w tym dziele to jest to, że po pierwsze pozostajemy tutaj na tej ziemi, w tych realiach, a po drugie, no te nasza cielesność. I chyba najciekawszą rzeczą właśnie że jest to, że nasze ciała fizyczne zostaną przemienione. Co się wtedy, czego możemy w ogóle oczekiwać po tych ciałach? Jakie one będą? Nie będą się męczyć? Już mówiliśmy, nie będą głodne, nie będą spragnione, nie będą chrome, ułomne, słabe. Może będą wiecznie młode, piękne, silne. Nie będą ulegać pokusom. No możemy popatrzeć trochę na Jezusa. Tam za wiele nie wyciągniemy faktów odnośnie Jego przemienionego ciała. Wiemy, że pojawiał się pomimo zamkniętych drzwi. Miał rany po gwoździach, a mimo to funkcjonował doskonale. Nie wiem dlaczego. Zawsze mnie to tak zastanawiało, dlaczego miał te rany. No, tego nie rozumiem, nie umiem wam wyjaśnić. Jeśli ktoś zostaje przedziurawiony, to nowe ciało się przedziurawi, to też ta dziura zostanie, nie wiem. Natomiast normalnie jadł, normalnie pił. Czy czuł wtedy głód, czy pragnienie? Też nie wiemy. Normalnie rozmawiał. Czy wyglądał tak samo? Niektórzy nie mogli go rozpoznać. Może wyglądał troszkę inaczej. No i na sam koniec uniósł się w powietrze. Niektórzy wiążą z tym wielkie nadzieje, że będziemy właśnie też sobie fruwać, jak komu pasuje. Ale wiecie, wtedy, kiedy dokona się to pochwycenie, dokona się ta przemiana ciała, to Biblia mówi, że wtedy będziemy właśnie do końca dokona się nasze zbawienie. Że to będzie jakby ostatni element, który był potrzebny do takiego całkowitego naszego zbawienia, uzdrowienia, odnowienia. Okej, i co dalej? Jezus nas zabrał, tak jak obiecał, cały Kościół razem z Nim. Nie wiem dokładnie, jaka jest chronologia, ale jest sąd. Sąd. Mnie ten sąd się tak skojarzył z takim może zakończeniem roku, kiedy wszyscy stoją tam, nie wiem, na apelu. Nie wiem, czy jeszcze są apele. Za moich czasów były apele. Świadectwa są, tak, rozdane. No i możemy sprawdzić na tym świadectwie oceny, które odzwierciedlają to, jak żeśmy się przyłożyli do nauki. Niektórzy się cieszą, niektórzy są zmartwieni, że tak słabo. Są nagrody, może się zdarzają i kary. A co wiemy o tym sądzie? W zasadzie mamy jeden fragment o sądzie, który dotyczy wierzących osób. To jest 2 Koryntian, 5 rozdział, 10 werset. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. Natomiast Biblia w wielu miejscach też wspomina o różnych nagrodach. Powiedzmy, że nagrodach. Tu też mam kilka fragmentów. No dobrze, ile mamy czasu? Jeszcze chwilkę wam zajmę, ok? 1 Koryntian, taki dłuższy może fragment. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, 11, od 11 wersetu do 15. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy? No oczywiście wiemy, że to w przenośni, tak? Że nie będziemy budować rzeczywistości duchowej ze słomy. To wyjdzie na jaw w jego dziele, kiedy dzień sądny bowiem to pokaże, gdy się w ogniu objawi. A jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Dobra, popatrzmy jeszcze na następne fragmenty. 1 Koryntian, kawałek dalej, 4 rozdział, 5 werset, może bardziej zachęcający. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. To lepsze, nie? To lepsze. I na koniec może Efezjan 6:8. Wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczynił. Słuchajcie, no tak jak w szkole, to świadectwo, które może być fajniejsze albo mniej fajne, i później wakacje, nie? To tak samo sąd Chrystusowy. Niektórzy będą się wstydzić, niektórzy będą dumni i będą odbierać różne nagrody. Nie wiem jeszcze, czym te nagrody będą, ale może coś się uda na przyszłe kazanie znaleźć, czym będą te nagrody. Natomiast Jezus nam gwarantuje, że te wakacje są, tak? No nie, że one się nie należą, ale jest zbawienie. Kiedy Jezus nas zabierze, to nie jest sąd, żeby nas sądzić na śmierć i życie, żeby nas wtrącić gdzieś w ogień piekielny, ale to jest sąd, żeby nagradzać. No. trzymajmy się tego, żeby nagradzać. Żeby nagradzać za te dzieła, które tutaj nam towarzyszyły na ziemi, za te dobre czyny w ciele, tak? Czy złe? No, za złe to nie będzie chyba nagrody jednak. Dobrze, co potem? Sąd się odbył. Nie wiem, czy w tej kolejności, no to może na tej wycieczce jakieś zakwaterowanie. Nie wiem. Mam jeszcze wizję w niebie. Nie wiem do końca, czy ona dotyczy tych pochwyconych, czy jakąś inną grupę. Trudno to jednoznacznie określić. Jest taka wizja w objawieniu, w 7 rozdziale. Pozwolę sobie ją tutaj też przeczytać. Tak troszkę będę skakał. 7 rozdział od 9, gdzieś tam do 17, ale tu fragment pominę, żeby nie przedłużać. Może to będą ci pochwyceni. Może nie, tego nie jestem pewny, ale przeczytajmy. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. I wołali głosem donośnym, mówiąc, zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. I tu troszkę sobie przeskoczę. Dokąd ja tu przeskakuję? Aha, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. To od 14 teraz. To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. No i tutaj właśnie z tym wielkim uciskiem, czy Kościół będzie pochwycony przed wielkim uciskiem, czy w trakcie, czy po. Słuchajcie. Słucham? Święci z wielkiego ucisku, bo później jeszcze jest grupa, która też jest zamordowana z wielkiego ucisku, więc wydaje się, że to mogą być pochwyceni. Ale dzisiaj nie rozważajmy tego, Pawle, dobra? Nie, zostawmy to na później, Pawle. No słuchajcie, no wiele tęgich głów, wielu teologów ma argumenty, i za tą wersją, i za tamtą wersją. A my mamy być czuwający i być gotowi do podróży. A my z Pawłem ustalimy, to wam powiemy później, jaka jest prawidłowa wersja. Dobra. To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym, i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego. A ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą już łaknąć ani pragnąć, nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek jest pośród tronu, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Możemy się utożsamić z tym tłumem, tak myślę. Wiecie, za to wszystko, co Bóg zrobił, myślę, że można stanąć przed Nim, można oddać Mu cześć i chwałę. Razem, wspólnie. Wiecie, to coś większego niż jakiś największy koncert, który gdzieś tutaj się odbył na świecie. Razem wznieść pieśń do Boga, razem Go uwielbiać w przemienionych ciałach, w nowych realiach. To może być coś niezwykłego. Nie wiem, jak na to patrzymy. Dla niektórych może się to wydawać nudne. No jak to, stać przed tronem we dnie, w nocy? Ale pomyślcie sobie, nie wiem, czy ktoś z was właśnie był na jakimś koncercie, że jakieś tam, towarzyszą temu przeróżne emocje, przeróżne odczucia. To jakbyście mówili, na koncercie jest tak i tak, to ktoś pomyśli, jak to nigdy nie był, no to dziwne, to jakieś, nie, to ja bym nie chciał. Ale jak już ktoś jest w trakcie tego, w trakcie tej, jak to nazwać, uroczystości, w trakcie tego wydarzenia, to myślę, że nie chcę stamtąd wychodzić i chcę tam być dzień i w nocy i może żałować, jak to już koniec? No i dlaczego to już koniec? Więc ja mam, tak w ogóle, zachęcam was, żeby mieć takie naprawdę optymistyczne podejście, bo to Bóg to organizuje, no słuchajcie, On ma możliwości. Nie wiem, czy techniczne też, czy jak to będzie wyglądało, ale to On to zorganizuje. I co się jeszcze dowiadujemy tutaj z tej wizji, tak? No, każdy na pewno jest zaangażowany w to chwalenie Boga. Może to jest właśnie to coś, co będzie nam sprawiało największą satysfakcję. Mamy kilka informacji o tej rzeczywistości w niebie, że Bóg wszystkich pocieszy. Jeśli ktoś naprawdę był jakiś zgnębiony tu na ziemi i poniżany, czy cierpiał, to Bóg otrze wszelką łzę. To mówiliśmy, nie będzie głodu i pragnienia, nie będzie upału. Może te sprawy tak naprawdę, my tego nie odczuwamy tak mocno, tak? No i jest tak właśnie grupa, która we dnie i w nocy w świątyni wielbi Boga i może przebywać przed samym Bożym tronem. No i tak, Jezus obiecał mieszkanie, zakwaterowanie. Nie wiem, czy już. Wesele baranka. Na pewno oblubienicę czeka wesele. I o tym weselu czytamy w Księdze Objawienia 19 rozdział, tym razem 7, 8, 9 werset. Ma to być radosna uroczystość, weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie, napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. No w końcu oblubienica trafia na swoje wesele, no tyle czekała, no w końcu jest to wesele. No naprawdę uroczystość niesamowita, radosna, świąteczna, oblubienica, ubrana odświętnie. Biały bisior, nowa szata, wygląda pięknie, cudownie, przyozdobiona tymi uczynkami. No jest atmosfera, no wiecie jak jest na weselach, no co tu dużo mówić o weselu. No, byliście, wiecie jak wesela wyglądają. No będzie wystrzałowo, będzie wystrzałowo. Oblubienica jest święta, jest szczęśliwa. Jest naprawdę super, na deser manna, ile kto chce. No i to w zasadzie co więcej o weselu. No tak jak mówię, byliście, widzieliście, wiecie, no chyba tyle. No to może teraz to zakwaterowanie. Nie wiem, czy już zakwaterowanie. Wiecie, z tym zakwaterowaniem, no i Jezus... powiedział, tak, w Ewangelii Jana 14, rozdział 2, werset, w domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. No i póki co jeszcze nie doszedłem do zakwaterowania, może tą chronologię tutaj źle ustawiam, nie wiem jak to będzie. Może kiedy nadejdzie to tysiącletnie królestwo, to wtedy to zakwaterowanie będzie. Może w Nowej Jerozolimie, to już dopiero po tysiącletnim królestwie, nie wiem. Na dzień dzisiejszy sytuację mieszkaniową opisuje ewangelista Jan w ten sposób. To jest w 14 rozdziale, 23 werset. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowo mojego przestrzegać będzie i ojciec mój miłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. No taka sytuacja mieszkaniowa na razie panuje, więc z tym zakwaterowaniem jeszcze czekamy. Na razie to tak pół żartem, żeby... Tak? Bo niektórzy mają poważne miny. Na razie sytuacja jest taka, że no to my musimy znaleźć mieszkanie dla Pana Jezusa i dla Ojca. I wiecie, już będę kończył, bo to już i tak chyba długo mówiłem. Żeby teraz was zachęcić jeszcze troszeczkę do tej podróży, to właśnie tutaj Maria cytowała, 1 Koryntian, 2 rozdział, 9 werset. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, których kocha. Tym, którzy go miłują. Co? A, odnośnika nie mamy. A, i niektórzy dali się nabrać. 1 Koryntian 2,9. 1 Koryntian 2,9. To przygotował Bóg tym, którzy go miłują. To mnie tak... bardzo uderzyło. Jest jeszcze kilka takich fajnych wersetów, właśnie które mówią, że Bóg chce nagradzać tych, którzy go miłują. On tak umiłował świat, że posłał swojego Syna, ale przygotował różne fajne rzeczy tym, którzy go miłują. Nie odwrotnie. Że on tak bardzo nas kocha, że już nas tak wszystkim zawali prezentami, zbawieniem, nie wiem czym jeszcze, cokolwiek, że już nie podniesiemy się spod ciężaru tych prezentów. A tu nie. A tu nie. My mamy też pokazać ze swojej strony swoją wdzięczność, swoją, nie wiem, zaangażowanie, ofiarność, to, że Boga kochamy. Tak to jest pierwsze przykazanie. Będziesz miłował Boga. I mamy konkretny powód, dlaczego go miłować. Bo on coś tam ma dla tych, którzy go miłują. No ktoś może tak interesownie podejść, może bardziej tak platonicznie też można kochać Boga, tak? Bezinteresownie, za to, że on po prostu jest. I co ja tu jeszcze sobie napisałem na sam koniec? Jeden werset jeszcze na sam koniec. Co ja tu chciałem wam powiedzieć? No właśnie, z tym żywotem wiecznym, bo mówiłem, że już przeszliśmy do żywota wiecznego. Już przeszliśmy do żywota wiecznego. I Ewangelia Jana, 17 rozdział, 3 werset. Co to jest ten żywot wieczny? Co to jest ten żywot wieczny? A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. To jest żywot wieczny, żeby poznać Boga i nie zapominać, żeby Go kochać. Dołożyć, jak jest napisane, z całej siły, z całego serca, z całej duszy. Coś pominąłem? Z całej myśli. Dobrze, przygotowujmy się do tej podróży. Ja jeszcze na następnym kazaniu omówię dalszą część tej podróży, bo no niestety no dużo jest tych informacji, chociaż one są tak troszkę skąpo może tam dozowane w Nowym Testamencie, ale mimo wszystko możemy poznać, jak ta podróż mniej więcej będzie wyglądała, co nas jeszcze czeka, z czym się spotkamy. Czas jest bliski. Amen.